pora już na porady naszego gościa. Opowiadamy dzisiaj o kobuzie, który jest dalekim wędrowcem. Ciekawa sprawa, myślę, i dla dzieciaków, i dla młodzieży, i dla dorosłych, i dla najstarszych. Pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, nasz gość. Panie Marianie, czy jesteśmy już na linii?
Tak, witam serdecznie,
super.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, a muszę panu powiedzieć, panie Marianie, jeżyki odleciały.
No, gratuluję spostrzegawczości. Wczoraj właśnie wędrowałem w Olsztynie, w centrum miasta i też już nie widziałem, choć ta data to zawsze taka, kiedy wszystko na dobre znikało, to będzie w niedzielę, ale jest poprzedzone, to jest troszkę rozciągnięte i wczoraj idąc na pocztę nie widziałem ani jednego. Miałem właśnie o tym powiedzieć żonie, zupełnie zapomniałem, że już nie ma. Oczywiście jeszcze jakieś spóźnione pary, które jeszcze karmią, tu będziemy widzieli, ale właśnie na początku tego tygodnia latały nie tylko nad Olsztynem, ale wszędzie ogromne ilości. One są wtedy bardzo podniecone, krzyczą, szaleją i raptem następnego dnia cisza nie ma.
Tak.
Także podziwiam i gratuluję spostrzegawczości.
Bo muszę panu powiedzieć, panie Marianie, że ja akurat mieszkam w Akademiku i to są takie tereny, gdzie te jeżyki, no w tym roku było ich bardzo dużo. Dużo więcej mam wrażenie niż w poprzednich latach. No i ja zawsze czekam. Naprawdę jeżyki bardzo lubię, jeśli mogę tak powiedzieć. I zawsze czekam na ten taki ich, no, ten dźwięk, bo są takie, no, przyjaźnie, powiedziałbym, hałaśliwe, kiedy przylatują gdzieś w połowie maja, no i niestety gdzieś rzeczywiście około połowy sierpnia wylatują, no i wczoraj była już cisza.
Bardzo krótko są u nas.
Tak. Więc dobrej podróży, jeżyki, wam życzymy. A dzisiaj mówimy o dalekim wędrowcu, o kobuzie, czyli o sokole, tak?
Tak. W zasadzie tytuł powinien się nazywać Sokół Kobus, daleki wędrowca, czy też kobus, sokół późnego lata. Ponieważ samo słowo kobus dla osób, które nie interesują się bliżej przyrodą czy ptakami, no niewiele mówi. A tutaj oczywiście sokół wszystko wyjaśnia.
No to powiedzmy na początku, panie Marianie, jak wygląda taki sokół kobus, z jakimi gatunkami można go pomylić?
Tak, tydzień temu mówiliśmy o niewielkim sokole pustułce, najliczniejszym z naszych sokołów. Dzisiaj drugi gatunek, już co najmniej o połowę rzadszy i zamieszkujący troszkę inne środowiska aniżeli pustułka, ponieważ sokół kobus jest mieszkańcem lasu. Jest to też niewielki sokół o długości ciała około 30-36 cm. Rozpiętości skrzydeł 76-82 cm, czyli bardzo podobnie jak pustułka i masa ciała przy tej dużej rozpiętości to średnio około 200 gram, czyli 20 deko samiec i tak jak jest to u ptaków szponiastych, samica jest troszkę większa, 230 gram, także niewielka masa. Sokół, który wyglądem w locie sylwetką przypomina właśnie wielkiego jeżyka, o których mówiliśmy przed chwilą. Długie, wygięte skrzydła, czasami wyglądające tak sierpowato, dość krótki ogon. W przeciwieństwie do brązowej, rdzawo-brązowej pustułki, grzbiet kobuza jest taki ciemno ołowiany, szaro-ołowiany. Z daleka sprawia wrażenie wręcz czarnego. Nogawice, czyli te pióra takie na skokach, na kończynach są rdzawe. Rdzawe jest też pod ogonie. Spód jest jasny, ale z dużą ilością takiego kreskowania. Bardzo ciekawy jest tak zwany wąs, czyli taka ciemna, czarna smuga ciągnąca się od nasady dzioba i kontrastująca silnie z białymi policzkami i białym podbródkiem. No, można pomylić sokoła kobuza, ktoś, kto czy po prostu kobuza, już teraz tak mogę mówić, ktoś, kto nie jest zorientowany, może pomylić z krogulcem, ale krogulec pojawia się na otwartej przestrzeni dość krótko, ma zupełnie inne skrzydła, bo skrzydła ma dość krótsze i znacznie szersze i dużo dłuższy ogon niż kobuz, a z kolei od pustułki kobuz różni się między innymi krótszym ogonem, innymi barwami, skrzydła ma bardziej, pustułka też ma skrzydła ostro zakończone, ale kobuz jeszcze bardziej i oczywiście stylem lotu. U pustułki, jak mówiliśmy tydzień temu, pustułki często zawisają, trzepocząc w jednym miejscu skrzydłami, zawisają nad łąką czy nad pastwiskiem, nad nieużytkiem, żeby dokładniej przyjrzeć się, jak biegną tam ścieżki gryzoni, czy coś na jakiejś ścieżce się nie pojawiło, to sokół nigdy, kobuz prawie tego nigdy nie robi, posługuje się takim dość bardzo szybkim lotem. Ten jeżykowaty kształt już nam mówi o tym, że jest to ptak bardzo szybki, może należy do jednych z naszych najszybszych ptaków, może osiągać prędkość nawet 180 km, w tym w locie oczywiście spadając takim ukośnym w dół.
Ojej, to na autostradzie by dostał mandat, gdyby tak 180.
No tak, tam na niebie może sobie na to pozwolić. I jeszcze dodam, że obie płci są podobnie ubarwione, tak jak już tu na wstępie podając wymiary, samice są nieco większe, ale to jest ciężko zauważyć, nawet jak patrzymy z bliska, ponieważ to są ptaki ruchliwe, musiałyby siedzieć, wtedy te nieznaczne różnice zauważymy. Młode mają barwy takie bardziej stonowane, więc ten policzek i podbródek nie są białe, a takie żółtawe. Spód jest jeszcze bardziej kreskowany, no potem to oczywiście się zmienia.
Ładny jest kobuz, właśnie sobie przeglądam.
Piękny, smukły i bardzo szybki.
I tak patrzy teraz na mnie na wprost, że tak powiem, główką. To rzeczywiście, jak oglądałem też zdjęcia jeżyków, to są te pewne podobieństwa takie.
No, w sylwetce bardzo, tak, ogromny jeżyk. Taki ogromny jeżyk. No oczywiście jest jeszcze pewne podobieństwo z bardzo rzadkim, zwiększającym liczebność, dzięki tu też aktywnym działaniom między innymi sokolników, ale też już naturalne są populacje, które się rozrastają, to znaczy sokół wędrowny. Przypomina bardzo kobus, może ktoś, kto nie jest, jak kiedyś też po dłuższej przerwie, kiedy nie widziałem sokoła wędrownego przez wiele lat, widziałem, jak gonił i patrzę i tak sobie pierwsza myśl, no kobus, ale jak to? Kobus goni gołębia i wtedy sobie uświadomiłem, że przecież jest dużo większy od gołębia. To był właśnie sokół wędrowny. Jest od kobuza dwa razy większy, bardziej masywny, nie? Także, no i przede wszystkim bardzo rzadki.
Panie Marianie, tak tylko jeszcze zapytam, bo mówi pan też o tym, że taki ruchliwy, no i tak, a ta nazwa kobus w ogóle ciekawa, no bo możemy sobie oczywiście rymować, kobus łobus, może taki ma właśnie temperament.
No, przyznam szczerze, że to jest moja słabość, jeśli chodzi o etymologię, pochodzenie nas, naszych ptaków, to przygotuję następnym razem. Natomiast
a temperament, no, to jego jaki jest?
Własna nazwa, no jest to podobnie po francusku, faucon, kobes, także to temperament ma oczywiście jak to sokół, jest po prostu błyskawicą.
A no właśnie, czyli taki jednak łobuzik może być. A czym odżywia się kobus?
No, ten właśnie kształt jeżykowaty, te wąskie, długie skrzydła, ogon w miarę krótki, bardzo szybki, błyskawiczny lot, no wszystko mówi nam, że ta szybkość pozwala mu na chwytanie również innych, czy też równie szybkich ptaków, takich jak jaskółki i jeżyki. Niewiele jest u nas ptaków szponiastych, które mogą sobie pozwolić, albo w ogóle sobie nie mogą pozwolić na schwytanie jeżyka, a kobus jest tu wyjątkiem, także jaskółki i jeżyki muszą się przed kobuzem oczywiście pilnować, ale poluje także na wiele innych drobnych ptaków, ponieważ poluje tylko i wyłącznie w powietrzu, Więc są to przede wszystkim ptaki, które dużo czasu spędzają w powietrzu, jaskółki, jeżyki, skowronki, poluje na szpaki, jego ofiarami, ale padają też wróble, sznadle, zięby i wiele innych gatunków, które z zaskoczenia w locie z dużej odległości często już rozpoczyna atak, może schwytać. Ale nie tylko, ponieważ jego ofiarami, czy też ulubionym pokarmem, oprócz drobnych ptaków, są także duże owady, zwłaszcza kiedy następuje tak zwana rójka, czyli okres godowy. Pojawiają się one w dużych ilościach, na przykład ważki, czy duże chrząszcze, chrabąszcze majowe, inne duże owady, prostoskrzydłe, duże pasikoniki gdzieś jak przelatują, chętnie na nie poluje i kiedy jest brzydka pogoda, taka deszczowa, widziałem kiedyś cztery kobuzy polowały nad takim właśnie torfowiskiem, gdzie było dużo, dużo ważek, było mokro, ale ciepło. I polowały na ważki, w powietrzu je chwytały i wyraźnie trzymały w szponach i w czasie lotu wydziobywały, w tym czasie oczywiście skrzydła rozłożone, ale bez ruchu, zjadały je, no i tak bardzo zgodnie, bez żadnych konkurencji, przeganiania się, polowały właśnie na te duże owady. A na zimowiskach w Afryce bardzo często polują właśnie na rojące się termity, czy też na szarańcze.
Czyli taka jest właśnie dieta, że się tak wyrażę, kobuza. A czy jest jakaś pora tego polowania, tego odżywiania się kobuza, czy bardziej z rana, o zmierzchu, jak to wygląda?
No właśnie, bardzo dobre pytanie. Bardzo często i chętnie poluję o zmierzchu, kiedy właśnie duże owady, na przykład chrabąszcze są aktywne, ale tak jak wszystkie szponiaste, tutaj kobuz poluje w godzinach porannych i wieczornych i na pewno wielu słuchaczy Radia Maryja, wielu z Państwa, będąc gdzieś na wsi, słyszało właśnie o tej porze, latem, trochę wcześniej, teraz też, raptem rwę te z jaskółek i gdzieś na niebie przemknęła sylwetka takiego właśnie szponiastego z długimi, zagiętymi skrzydłami, ostro zakończonymi skrzydłami. I to, zanim się zastanowimy, on oczywiście bardzo często już znika, to właśnie kobuz, który pojawia się w okresie lęgowym też nad terenami wiejskimi, czy też nad obrzeżami miast, gdzie są większe skupiska, no, chociażby właśnie jeżyków czy jaskółek, i tam też poluje. O zmierzchu też nierzadko jego ofiarami padają, oprócz owadów, nietoperze. Takie przypadki też są notowane. Tak więc no, jest to taki łowca doskonały.
No tak, to już wiemy, jak wygląda, wiemy, co jest do niego podobne, wiemy, czym się odżywia, jak poluje, jaki ma temperament. No to teraz porozmawiajmy o młodych, czyli w jakich środowiskach gniazdują kobuzy.
Więc ten ptak potrzebuje do swojego życia dwóch ważnych elementów. Pierwszym to jest teren leśny. To są rozległe najczęściej bory sosnowe z rębami, z takimi właśnie pozostałymi kępami starych sosen. To są skraje drzewostanów przylegające do rozległych pól, czasem stawów, jezior. Tam są większe skupiska drobnych ptaków, często właśnie jeżyków, jaskółek, które przylatują polować na owady unoszące się nad wodą. Takim charakterystycznym, chętnie zasiedlanym przez nie biotopem to są właśnie nawet niezbyt rozległe, ale właśnie bory sosnowe z kępami czy z fragmentami starych drzewostanów, w których są gniazda, stare gniazda kruków, wron śliwych, jeśli chodzi o skraje lasów, ponieważ kobuz, tak jak inne sokoły, nie buduje własnego gniazda, a zajmuje gniazda u nas najczęściej wybudowane przez te właśnie gatunki. Bardzo często w ostatnich latach, czy w wielu okolicach, no w całej Polsce praktycznie, kruki masowo przeniosły się na, zaczęły budować gniazda na liniach wysokiego napięcia i te opuszczone gniazda, jak już kiedyś rozmawialiśmy o krukowatych, o kruku też, kruki bardzo wcześnie przystępują do gniazdowania, ich młode opuszczają gniazdo, tak jak tutaj obserwuję na Pojezierzu Mazurskim, czyli w północnej części Polski, już w pierwszych dniach maja, a zdarzają się, wiem od kolegów na Mazowszu czy na Podlasiu, nawet w końcu kwietnia, więc kiedy, a w tym czasie właśnie dopiero wracają zimowisk kobuzy. Z reguły okres toków, jeszcze muszą troszkę poczekać, na przykład wolne siwe wylatują z gniazda w końcu maja, czy w drugiej połowie maja, czasami w początkach czerwca, więc kobuzy odbywają toki i jeśli już takie gniazdo puste jest upatrzone, z reguły ptaki są bardzo przywiązane, jeśli w poprzednim roku czy w poprzednich latach gniazdowały, wracają do tego samego gniazda, bardzo często oba ptaki tworzące parę ponownie gniazdują wspólnie w tym samym miejscu. No i zaczynają lęgi dość późno. Składanie jaj przypada z reguły na koniec maja, początek czerwca. Samica znosi od 2 do 4 jaj, najczęściej 3. Są pięknie tak ubarwione, brązowe takie plamki. Wzorki jest ich bardzo dużo. Następnie rozpoczyna się wysiadywanie. Wysiadywanie samica rozpoczyna z reguły od wniesienia drugiego jaja. To powoduje, że potem młode wykluwają się przez z reguły 2 dni. To jest tak, lekko jest to rozciągnięte, ale potem oczywiście podczas wzrostu te różnice są nadrabiane. Zresztą to jest niewielka różnica. Wysiadywaniem zajmuje się prawie wyłącznie samica, a samiec rzadko tylko ją tam zastępuje. Natomiast samiec, tak jak jak w porządnej rodzinie, dba o małżonkę, o lęk, przynosi pokarm. To wysiadywanie trwa przez 28-32 dni, to zależy od temperatury zewnętrznej. I młode się wykluwają, tak jak już mówiłem, w przeciągu 2 dni. Przez pierwszych 8-14 dni samica cały czas je ogrzewa. W tym czasie samiec przynosi pokarm i dla swojej partnerki, i dla potomstwa. Samica przejmuje pokarm poza gniazdem. Oprócz ogrzewania samica karmi przez te pierwsze dwa tygodnie pisklęta. No i oczywiście przegania różnych intruzów, którzy się w rejonie gniazda pojawiają, między innymi inne ptaki. Po okresie około 2 tygodni również samica również udaje się na łowy. Oba ptaki karmią pisklęta, młode przebywają w gnieździe przez około 28-34 dni, a potem mniej więcej jeszcze przez podobny okres są dokarmiane przez rodziców i tak naprawdę w pełni samodzielne. To stają się dopiero teraz, może jeszcze nawet w drugiej połowie sierpnia, w początkach września.
A kiedy mówimy też o tym lęgu, to jaka jest też przeżywalność młodych kobuza?
No więc tutaj, tak jak u większości ptaków, pierwszy rok po wylocie z gniazda ginie prawie 70%, 67% młodych, to jest dużo. Dużo, ale za to w przeciwieństwie do wielu innych gatunków, szybki kobus nie jest łatwą ofiarą, tu tylko ludzie dużo szkód czynią. A w kolejnych latach ta śmiertelność wynosi od 17 do 22%, to jest jak na ptaki, które pokonują takie duże odległości pomiędzy zimowiskami a lęgowiskami, to jest bardzo niewiele.
Wiemy już, panie Marianie, że pan kobus jest dżentelmenem w stosunku do pani kobuzowej. A czy coś jeszcze na temat prywatnego życia kobuzów wiemy, powinniśmy wiedzieć?
No, ciekawe jest to, że są bardzo przywiązane do swojego miejsca lęgowego, zwłaszcza samce są bardzo przywiązane do gniazdowania, ale również młode kobuzy, które potem powracają, z reguły powracają w rodzinne strony, choć oczywiście ptaki mają skrzydła i często się zdarza, że mogą się również osiedlić troszkę dalej. Ale ten dystans jest niewielki. Tu badania brytyjskie wykazały, że młode podejmują lęgi w odległości do 25 kilometrów od miejsca urodzenia. Badania rosyjskie podają troszkę większy dystans, 39 kilometrów, ale to wszystko jest bardzo, bardzo niewiele. Czyli są bardzo przywiązane do tych miejsc urodzenia, tam, gdzie się urodziły. No podobnie w wielu przypadkach jak my, część osób bardzo lubi swoje strony i nigdzie nie ma zamiaru emigrować ani wyjeżdżać. Bardzo ciekawy jest też fakt, że młode kobuzy, które już są takie prawie lotne, żebrzą głośno, krzyczą, jak rodzic przelatuje z pokarmem. I czasem inne ptaki, inne kobuzy też pomagają takim młode wykarmiać. Te, które jeszcze nie gniazdują, kobuzy przystępują do gniazdowania najwcześniej w drugim roku życia. To są takie ciekawe rzeczy. No i fascynująca jest kwestia wędrówki tego ptaka na zimowiska. Tak jak już tu wstępnie powiedziałem, kobus jest ptakiem przelotnym, nie spędza u nas zimy. No nie ma w tym czasie owadów, wielu ptaków, na które zimą mógłby polować, czyli po prostu brak pokarmu. I odlatuje. Jeszcze niedawno nie było, wiadomo było, że odlatują do Afryki, ale brak było jakichkolwiek szczegółów na temat zimowania. Dziś wiemy, w 2008 roku tu ornitolodzy z Europy Środkowej, a nie z Polski, ale z Niemiec, oznaczyli pierwszego kobuza w sierpniu. To była samica, maleńkim nadajnikiem satelitarnym, jeszcze nie w pełni spełniającym wymogi współczesnych, o masie nieco poniżej 5 gram. Takie małe urządzenie zamontowano i przez dwa sezony samica, która wędrowała, to było na obrzeżach Berlina, gdzie kobuzy gniazdują, niedaleko w sumie granic naszego kraju. Ta samica spędzała zimę daleko w południowo-zachodniej Afryce, jesienią pokonywała dziennie około 180 kilometrów. Wiosną bardziej się śpieszyła do swojego lęgowego rewiru, więc było to dziennie 220 kilometrów, a rekord dziennego przylotu to 640 kilometrów, więc jak na ptaka tej wielkości naprawdę to jest imponujące. No wyobraźmy sobie, że w ciągu jednego dnia ptak pokonał dystans od Helu aż po krańce naszego kraju. No te badania wykazały też, że jest to, gniazduje u nas, ale praktycznie jest to prawie że gatunek afrykański. Większość czasu, pół roku prawie ptak spędził na zimowiskach, a tylko 1/3 na terenach lęgowych, około 7% przypadło na wiosenną wędrówkę i 11% czasu przypadło na wędrówkę jesienną, czyli około miesiąca. Także no, są to fascynujące dane i co ciekawe, za każdym razem szlak był troszkę przesunięty, ponieważ kobus w czasie wędrówki nie posługuje się, tak jak bociany, lotem żeglowym, szybowcowym, nie wykorzystuje tych prądów powietrznych, aż tak nie jest przynajmniej do tego zmuszony, więc przelatuje lotem aktywnym. I na pokonanie tutaj ta samica pokonywała Saharę w ciągu około 4 dni. No, fascynujące informacje. I ciekawe jest też, że przesunięcie wędrówki w kolejnym roku było nawet o kilka tysięcy. Była bardziej przesunięty szlak powrotu. Był przesunięty o kilka tysięcy kilometrów, co prawdopodobnie ornitolodzy łączą z tym, że kobuzy wędrując przesuwają się za przelatującymi stadami jaskółek, które w czasie wędrówki stanowią ich główny pokarm. W czasie wędrówki też muszą coś jeść. Także no, są to dane niesamowite. Można przypuszczać, że podobnie zachowują się kobuzy, w podobny sposób wędrują, migrują kobuzy z Polski. Dzisiaj z tych materiałów, które czytałem, spośród 17 ptaków, które w okolicach Berlina, w Niemczech oznakowano nadajnikami, większość zimowała w Angolii, czyli bardzo, bardzo daleko w południowo-zachodniej Afryce. Jak na tak niedużego ptaka, no to są te
odległości.
Odległości imponujące, zwłaszcza, że najstarszy obrączkowany ptak miał 15 lat, to wyobraźmy sobie, 15 razy pokonywał Saharę i te ogromne, ogromne odległości, także miał bardzo, bardzo dużo szczęścia w życiu, a tych przeciwności jest bardzo dużo. Dodam, że spośród ptaków obrączkowanych, ptaków na przykład w Wielkiej Brytanii, aż 27% informacji powrotnych to są ptaki, czyli znalezionych ptaków, czy gdzie obrączka została odesłana i podane mniej więcej przyczyny śmierci czy okoliczności znalezienia, aż 27% ptaków z Wielkiej Brytanii to ofiary zastrzelenia w krajach basenu Morza Śródziemnego, czyli w południowej Europie i w północnej Afryce, a ptaków, które pochodzą stamtąd, które gniazdowały właśnie w basenie Morza Śródziemnego, to udział tych, które zginęły w wyniku zastrzelenia, to 40%, nieco ponad, także bardzo, bardzo dużo i to jest jedna z tych głównych przyczyn. A kolejna inna przyczyna taka, która kobudzom, która ma negatywny wpływ między innymi na sukces lęgowy, to są dżdżyste i zimne, mokre lata. No i oczywiście tu dochodzi wiele innych czynników, takie jak na przykład to, że takie skępy starodrzewi, zwłaszcza wśród pól, bardzo często są wycinane teraz, zwłaszcza kiedy to są tereny nie lasów państwowych, a często prywatne. To tutaj nie ma jakichś większych sentymentów. Dlatego, żeby kobuzy były, powinniśmy chronić takie właśnie skupiska starych, wysokich sosen. Mniej chemii używać w rolnictwie. Na szczęście nie ma już dawno środka DDT, który był przyczyną śmierci nie tylko kobuzów, ale wielu innych ptaków szponiastych. No, po to wszystko trzeba to robić, byśmy mogli na naszym niebie oglądać te piękne ptaki, czy gdzieś w czasie wycieczki to jakieś stare bory sosnowe gdzieś na skraju zrębu, usłyszeć ich charakterystyczne nawoływanie, takie właśnie szybko powtarzane kiki, kiki, kiki i widzimy gdzieś tam ptaki, które się unoszą. A teraz jest właśnie ta pora, kiedy kobuzy są ze swoimi lotnymi, młodymi i wyjątkowo często tam, gdzie są, można je i słyszeć, i obserwować. Najbardziej tajemnicze są w okresie wysiadywania, czyli w początkach czerwca.
Kiedy wybiorą się w podróż?
Opuszczają nas no już niedługo. Od końca sierpnia większość przelatuje, odlatuje we wrześniu. A wracają w końcu kwietnia, od drugiej połowy kwietnia, w zasadzie takie najbardziej intensywne powroty to rozpoczynają się od końca maja i w pierwszej połowie maja. Potrwa w zasadzie przez maj.
I ile takich par kobuzów gniazduje w Polsce w tym okresie, kiedy są u nas?
Liczebność ocenia się aktualnie na około 2100-2900 par, czyli niewiele, o połowę mniej niż pustułek. No, nigdy nie był ptakiem licznym, ale jest gatunkiem też dużo liczniejszym niż wiele innych przedstawicieli szponiastych. Może trudno się go obserwuje tak normalnie, poza tym okresem, kiedy teraz już są z młodymi poza gniazdami, ale warto popatrzeć na niebo i na pewno gdzieś możemy je zobaczyć i usłyszeć.
Obserwacja przyrody jest fascynująca. Jak Państwo słyszą, warto ruszyć się, jeżeli to tylko możliwe, ze swoich czterech ścian, udać się na spacer i popatrzeć, co wokół nas, dookoła, na górze, spojrzeć w niebo. Wiele ciekawych takich spraw możemy zobaczyć, wiele się nauczyć i przy okazji też wyciszyć nieco.
Zapomnieliśmy o pytaniach. Tak się rozgadałem.
No właśnie, ale to myślę, że nadrobimy następnym razem, no bo to jest fascynujące i dobrze się i słucha i pewnie i opowiada, zwłaszcza jak jest oczy, panie Marianie. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum w Warmii i Mazur w Olsztynie, jak zawsze pokazywał nam piękno przyrody wokół nas. Dziękuję ślicznie, panie Marianie.
Dziękuję pięknie i szczęść Boże.
Szczęść Boże.